Ja jeszcze raz kłaniam się Państwu, jestem w Pink. Mili Państwo, próbuję przedzierać się przez materiał z Deronet z 13 pod tytułem Europa i USA nie wygrają wyścigu o przywództwo z Chinami, zwiększając zaangażowanie. Coś tak, coś. Przywództwo. Dobrze. Próbuję się, jak Państwo widzicie, przedzierać się przez to, ale skoro jest to niezwykle utrudnione, albowiem ten artykuł został napisany tak niechlujnie, tak na odpieprz, tak arogancko w stosunku do naszej wiedzy, że no, po prostu daje mi to pole do popisu. No i popłynąłem. To płynę dalej. Proszę Państwa, skończyłem na zdaniu. Na razie jednak to. Zachód stoi przed wyzwaniem, jakim jest wzrost Chin. Ja bym chciał się tutaj powoli zatrzymać, znaczy przez jakiś czas, zatrzymać się nad tym sformułowaniem. Zachód stoi przed wyzwaniem, jakim jest wzrost Chin. Na czym polega to wyzwanie? No, proszę się zastanowić. Na czym to polega to wyzwanie? Zachód sam stworzył dał wielką szansę restytucji Chin, potęgi gospodarczej Chin sprzed 200 lat. To Zachód, to zachodnie rządy, a dokładnie zachodnie rządy i zachodnie korporacje, wielkie firmy dały Chińczykom do ręki oręż. Bo to zachodnie rządy i zachodnie korporacje przenosiły, likwidowały produkcję wszędzie w krajach białych ludzi, przenosiły, czy to były Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Polska, Austria, cokolwiek. Wszędzie, zewsząd przenoszono wszystko do Chin. W tej chwili wszystko jest w Chinach. Produkcja wszystkiego jest w Chinach. Mogę Państwu powiedzieć tylko wiadomość z ostatnich 2 dni, że do tej pory to joint venture w Pekinie, w którym pracuje mój przyjaciel, korzystało z części elementów, które były produkowane w Europie. Skończyło się. Skończyło się. Znaczy w Niemczech. W Niemczech były produkowane w Niemczech, w trochę w Polsce i trochę na Węgrzech. Skończyło się. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że jakość tychże samych elementów produkowanych w Chinach jest nieporównanie większa, wyższa, jakość jest wyższa niż europejskich. I zarząd tego joint venture zdecydował, że wszystkie zamówienia będą realizowane w Chinach. Na wszelkie komponenty. Dobra? No, takie sobie. To macie Państwo odpowiedź. I to naprawdę bardzo ważny komponent. Macie Państwo odpowiedź na to, przed jakim Zachód stoi wyzwaniem. Ale nie wzrost. Wzrost Chin jest naturalny. Wyzwaniem jest sam Zachód. Sam dla siebie jest wyzwaniem. To jest wyzwanie. Ten przykład, który podałem przed chwilą, przecież o tym świadczy, prawda? Amerykański rząd próbuje ściągać z powrotem do swojego kraju te wszystkie fabryki, które wyeksportował w ciągu ostatnich 30 lat. I myślicie Państwo, że to da jakiś efekt? Jakim sposobem? A gdzie koszty tego działania? Dobrze. Tak można to, bez końca. Cytuję dalej. Reformy i rozwój handlu pozwoliły Pekinowi dokonać postępu technologicznego, rozwinąć ogromną machinę wojenną. Machinę wojenną, proszę. I rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym jako wiodącej potędze świata. No skandaliczne. Równolegle do rządów prezydenta Xi Jinpinga kraj zintensyfikował autorytarną kontrolę nad obywatelami, korzystając z najnowszych technologii nadzoru. Chiński system oceny kredytu społecznego służy do kierowania indywidualnymi zachowaniami i karania wszelkich form niezgodności. Osoby uznane za mniej niż w pełni lojalne wobec systemu stają w obliczu blokady rozwoju kariery, ograniczenia możliwości podróżowania, nawet wewnątrz kraju, innych form represji. Znaczy, ja nie będę się odnosił do tego, do systemu oceny kredytu społecznego. Proponuję, abyście Państwo cofnęli się kilka tygodni wstecz, gdzie zaproponowałem omówienie tej rzeczy, tego systemu, a przez człowieka kompetentnego, przez Polaka, który nie dość, że zna Chiny, to rozumie Chiny i te dwa czy trzy zdania tutaj stoją w tak gigantycznej sprzeczności z jego wiedzą, że właściwie można je uznać po raz kolejny za manipulację i kłamstwo. Cytuję dalej. Proszę Państwa. Pod tytuł Ślepy zaułek. Widząc szybkie zdobywanie przez Pekin przewagi wojskowej i technologicznej, Europa i Stany Zjednoczone boją się przegranej z Chinami w globalnej rywalizacji. Ale rywalizacji o co? Powiedziałem. Europa, biały świat chce utrzymać przewagę polityczno-militarną. Natomiast Chiny już dawno wygrały postęp, wygrały walkę o, lub wygrywają walkę o postęp technologiczny i gospodarczy. Więc są trzy zupełnie różne płaszczyzny. Więc boją się przegrany? Nie, myślę, że jeszcze do przegranej w kwestii politycznej jeszcze jest dosyć daleko. Natomiast przegrana w kwestii militarnej też chyba jeszcze trochę kilka lat będzie musiało minąć, zanim Chińczycy dadzą sobie radę z zachodnimi rozwiązaniami. Cytuję. Omówiono środki zaradcze, nie wiem kto omówił, ale chyba Biali. Omówiono środki zaradcze, ale realnie niewiele się dzieje. Wcześniej istniała nadzieja, że rosnący dobrobyt przyniesie Chinom demokrację, wolność i praworządność. Ale to nie nastąpi, udając się przewidzieć w przyszłości. To na całe szczęście nie nastąpi nigdy. To znaczy, demokracja w Chinach jest potrzebna, jak umarła kadzidło. Wolność Chińczycy mają większą niż my, a praworządność, chciałbym, żeby praworządność była na takim poziomie u nich, u nas jak u nich. U nas w Polsce jak u nich. Na 10%, żeby w 10% praworządność była taka jak w Chinach. Przypominam, że w Chinach średni proces odbywał się w ciągu 34 dni. Dni! Rozumiecie, co to znaczy? Proces w ciągu 34 dni. A u nas 34 miesiące to jest mało. Średnie procesy trwają u nas około 8-10 lat. Cytuję. W ramach odpowiedzi na nowe wyzwania kraje zachodnie zaczęły ograniczać zdolność Chin do inwestowania w ich strategiczne interesy. Niestety takie środki protekcjonistyczne zwykle działają tylko na krótką metę. W większości przypadków niosą też za sobą niepożądane konsekwencje. To jest w ogóle bzdura. Niepokojące jest to, że Europa i nowa administracja USA zaczynają reagować na wyzwania gospodarcze, opracowując strategiczne programy, projekty rządowe programy rozwojowe. Gospodarki są obecnie stymulowane poprzez planowanie polityczne, mimo dowodów, że zwykle prowadzi to do niewłaściwej alokacji zasobów i fałszywych sygnałów dla uczestników rynku. Dobrym przykładem jest takiej nieudanej polityki jest trudna niemiecka branża energetyczna. Po latach błędnej regulacji sektor ten nie jest ani ekologiczny, ani ekonomicznie zdrowy, ani niezawodny. Ponadto biurokracja Unii Europejskiej wielu liderów państw najwyraźniej postrzega regulacyjne bariery handlowe jako pewien sposób na uczynienie z Europy globalnego gracza. Naiwnie wierzą, że inne regiony świata przyjmą europejskie wartości, aby uzyskać dostęp do europejskiego rynku. No tak, to jest naiwność. Chociaż mechanizm ten częściowo działał w przeszłości, jego skuteczność spadła do zera. Tego rodzaju krótkoterminowe myślenie doprowadzi do upadku Europy, ponieważ eliminuje konkurencję i redukuje zestaw dostępnych jej narzędzi politycznych. Nie tak dawno wolny rynek i konkurencja były w DNA Europy. Były jednymi z sił napędowych jej zjednoczenia. W latach 80. i 90. Bruksela ograniczała zaangażowanie państw w gospodarkę. Niestety kryzys 2008 roku, a teraz pandemia nadmiernie wzmocniły uprawnienia administracji, postawiły przedsiębiorstwa w coraz bardziej zaostrzającym się łańcuchu regulacji ograniczeń. Gospodarka staje się coraz bardziej planowana i zarządzana w skali mikro. Obywatele również znajdują się w coraz większym stopniu pod obserwacją. Proszę Państwa, będę cytował dalej o to w następnej części. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, że DNA Europy to był wolny rynek i konkurencja. Nie, DNA Europy to jest kłamstwo. Być może z punktu widzenia niemieckiego tak to wyglądało, ale to wyglądało, tak naprawdę to wyglądało w ten sposób, że Polska zawsze, Polska, na przykład Polska, polski rynek zawsze był rynkiem zbytu dla towarów niemieckich i tak jest do tej pory. Rynek polski zawsze był rynkiem tych niewolników, którzy idą do niemieckich sklepów, do niemieckich supermarketów i hipermarketów, żeby transferować nasze pieniądze do Niemiec. Więc w ten sposób myślenie o tym, o wolnym rynku i konkurencji, to jest oczywiście jedno wielkie kłamstwo. Ale jak powiedziałem, kłamstwo wynikające z tego, że piszą to ci, którzy piszą, czyli pan z Luksemburga, książę z Luksemburga, a omawia to polskojęzyczny Niemiec. Więc nie może być inaczej. To, że akurat zacieśnia się administrowanie gospodarką, to fakt. No natomiast to zacieśnianie się, zarządzanie gospodarką nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w Chinach. Kompletnie nic. Tam jest akurat dokładnie odwrotnie. Ja wielokrotnie Państwu mówię o tym, że rząd chiński, likwiduje administracyjne ograniczenia centrali, czyli Pekinu, w stosunku do prowincji. Cedując tym samym decyzje właśnie na rządy prowincji. Dając prowincjom znacznie większe uprawnienia niż miał rząd centralny. No, a jak to się ma w stosunku do tego, co się dzieje u nas, na przykład w Polsce? No ma się przecież nie. Przecież u nas Warszawa chce decydować o wszystkim. Ma to sens? Moim zdaniem nie ma żadnego, ale wygląda na to, że to są dwa przeciwstawne kierunki działania gospodarczego, polityczno-gospodarczego. W Chinach jest decentralizacja, a u nas ma miejsce centralizacja. Zresztą powstaje, właśnie jesteśmy w trakcie powstawania rządu europejskiego w Brukseli. Więc jeszcze więcej będzie tego samego, prawda? No więc... jak powiedziałem, Bruksela czy nawet Stany Zjednoczone nie idą w kierunku decentralizacji, jaka ma miejsce w Chinach, tylko wręcz odwrotnie. A słowem, to jest wbrew tezom tego artykułu, ale przykro mi bardzo, ale co ja na to poradzę, że rzeczywistość, ja rozumiem, że jeśli rzeczywistość nie pasuje do teorii, no to rzeczywistość się wyrzuca, ale nie w moim przypadku. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na ostatni już odcinek. Dziękuję, a na razie dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.